Zachęcam gorąco do tego, zwłaszcza w ważnych, naprawdę ważnych sytuacjach, żeby wejść w tę modlitwę 30-dniowej nowenny do świętego Józefa. I jeszcze raz powtarzam, modlitwa no, skuteczna w tym sensie, że znaczy Pan Bóg zawsze przyjmuje naszą modlitwę, zawsze chce nas wysłuchać, o ile szczerze do Niego wołamy, jeżeli nie mamy w tym jakiegoś tam podwójnego czy poczwórnego dna. Natomiast ten patron, jakim jest święty Józef, ten wstawiennik nasz, rzeczywiście potężny patron i konkretny. To jeszcze raz powtarzam, święty Józef jest zawsze konkretny. Trzeba mu, że tak powiem, konkretnie z nim rozmawiać. Może nie jest zbyt wylewny i nie obdarzy nas nie wiadomo jakimi odczuciami, emocjami i przeżyciami, bo raczej do wylewnych nie należał, jak sądząc z Ewangelii, ale konkretnie odpowiada na prawdziwe, autentyczne potrzeby. Tak, to zdecydowanie tak. Kwestia pracy, kwestie wychowania, małżeńskie, potomstwo. Niektórzy sobie synów wymodlili u świętego Józefa. Także jeszcze raz zachęcam do stałej, wytrwałej modlitwy przez przyczynę świętego Józefa. Pan Bóg lubi czasami w różnych momentach historii posługiwać się różnymi świętymi. Bardzo lubi. Bo święty w tym momencie nie tylko, że wstawia się za mną, prosi za mną Boga, wspiera moją modlitwę, a przypomnę, że generalnie modlitwa chrześcijańska polega na tym, że ktoś wspiera moją modlitwę. W sposób zasadniczy tym, który wspiera moją modlitwę, jest sam Chrystus Jezus. Gdyby nie ofiara Jezusa na krzyżu, to moglibyśmy się modlić do upadłego, nic by z tego nie było. To dzięki ofierze Jezusa Chrystusa nasza modlitwa ma przystęp do tronu Ojca. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. A druga rzecz, to przypomnę to, co pisze święty Paweł. Duch Święty się w nas modli. Pan Bóg do tego stopnia lituje się nad grzesznością człowieka, nad naszą nieumiejętnością stawania przed Nim, że jakby wszystko robi, żeby ten człowiek się jakoś do tej modlitwy pobudził. Nawet daje swoje tchnienie, żeby nas ożywiło. To Duch Święty się w nas modli przecież. Kiedy nie umiemy się modlić jak trzeba, Duch przyczynia się w błaganiach. On modli się w nas. A jeszcze jak to uwzględnimy, że jedna z najbardziej popularnych sposobów modlitwy Kościoła to jest brewiarz, czyli odmawianie psalmów, a psalmy to jest Słowo Boże, czyli nie dosyć, że Chrystus nam otwiera drogę, Duch Święty się w nas modli, to jeszcze Pan Bóg swoje Słowo nam daje, żebyśmy Nim do Niego mówili. Ja bardzo lubię na to patrzeć, to jest do przemedytowania, jak bardzo Bóg się nad nami lituje, jak bardzo robi wszystko, żeby tylko, żebyśmy stanęli przed Nim. Wszystko nam daje. To już nie trzeba się naprawdę za bardzo wysilać w jakimś sensie. Tylko przyjąć te dary, które Bóg nam daje. Oczywiście my bardzo pragniemy, żeby ta modlitwa nasza była związana albo z tym, że będziemy zaraz wysłuchani, najlepiej by było, albo z tym, że będziemy właśnie doświadczać jakichś przeżyć na tej modlitwie, jakichś doznań szczególnych. No i jedno i drugie jest nietrafione. Bo jesteśmy wysłuchani wtedy, kiedy jest taka wola Boża, i kiedy Pan Bóg widzi, że naprawdę jest nam to wysłuchanie potrzebne, to jest jedna rzecz, a druga, nie modlimy się dla przeżyć jakichkolwiek, nie. Modlimy się z serca pokornego, modlimy się z serca, które, czyli z naszego poznania samego siebie, nie? Nasz rozum rozpoznaje nas samych i stwierdza, że jesteśmy słabi, że jesteśmy nędzni i potrzebujemy Bożego wsparcia, dlatego się modlimy. Dlatego modlitwa musi być modlitwą pokorną, wynikać z pokory człowieka. Diabeł niestety podsuwa nam w tych momentach, kiedy mamy to doświadczenie własnej słabości, to diabeł podsuwa nam inne rozwiązanie. Idź, zamknij się. Nie? Idź do swojej izdebki, zamknij drzwi i nie módl się do Ojca Twego, który widzi w ukryciu. To jest to, co nam diabeł podsuwa, żeby się zamknąć w sobie, zamknąć z moim problemem, zamknąć ze swoim grzechem, zamknąć ze swoim nierozwiązaną kwestią, zamknąć z jakąś tragedią życiową, z jakimś nieudanym elementem życia. To podsuwa nam diabeł. Natomiast na przekór tego trzeba właśnie, jak to mówi Ignacy Agere Contra, naprzeciw tego wyjść i właśnie paść na kolana przed Ojcem, mówić: Panie, pomóż. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl ucha swego na głos mego błagania. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Z głębokości mojego grzechu, z głębokości mojej nędzny, z głębokości mojego jakiejś rozpaczy, mojej jakiejś trudnej sytuacji życiowej. Z głębokości. To jest ten taki moment, taki właściwy punkt mojej modlitwy. Czasami rzeczywiście, jak się zapętlimy w swoich emocjach, jak się zapętlimy w swoim jakimś nieszczęściu, może nawet życiowym, to jest to głębokość. O, to jest głębokie wtedy. To bez dna, bezdenne. Bezdenne jest. Ale znowu, jak to mówi Pismo Święte, głębia naszej bezdenności przyzywa głębię Twoją, Boże. Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. Twoje fale przelewają się nade mną, mówi Pismo. Fale łaski Twojej przelewają się nade mną, ale też fale tego, co ja przeżywam, co ja doświadczam. Modlitwa, wytrwała modlitwa, bez oczekiwań, że już tu i teraz Pan Bóg musi mi coś tutaj dać, bez oczekiwań, że ja przeżyję teraz jakąś euforię emocjonalną, że poprzez jakieś poruszenie emocjonalne rozpoznam Boga przychodzącego. Nie, Bóg, ja chcę, to może dać się poznać przez jakieś poruszenie emocjonalne, ale jeszcze częściej Pan Bóg nie daje nam się poznać przez poruszenie emocjonalne, ponieważ wie doskonale, zwłaszcza niektórzy z nas mają taką naturę, żeby się do tego za bardzo przyzwyczaili. I my potem szukali tylko poruszeń emocjonalnych, a nie spotkania z Bogiem. Modlitwa. Modlimy się zawsze tą nowenną 30-dniową, czyli tekstem. Czyimiś słowami, nie swoimi. Jest to taki rodzaj modlitwy. Owszem, warto się modlić własnymi słowami. Czasami na adoracji na przykład, kiedy z głębi ducha mówię do Pana na jakiejś modlitwie osobistej. Ale osobiście uważam, że kiedy modlę się, używam czyichś słów, jest to też wymiar mojego szacunku do Boga. I świadomości siebie. Kim ja jestem, żeby z Panem gadać? Kim ja jestem? Dlatego używamy najczęściej jakich słów? No słów samego Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, prawda? Nie bez przyczyny Pan Jezus nie powiedział w Ewangelii: módlcie się i mówcie, co wam ślina na język przyniesie. No nie powie, nie ma tak w Ewangelii. Chyba że ktoś ma jakąś Ewangelię inną. Ale nie znalazłem takiego wersetu. Jest raczej powiedziane, kiedy się modlicie, mówcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Czyli sam Chrystus Pan dał nam jako pierwszą modlitwę formułę. Na dzisiejsze czasy, matko jedyna. Dzisiaj to jak w szkole czasami się mówi o modlitwie, to jeszcze w liceum, bo gimnazjaliści to nie łapią takich trudnych tematów, ale w liceum to dzieci wszystkie, jak jeden mąż, dlaczego się nie możemy modlić własnymi słowami? I podejrzewam, że jest to pokłosie tego, co i w nas się gdzieś tam przelewa. Dlaczego się nie mogę modlić własnymi słowami? No, bo one są płytkie. No tak, kiedy mówię moimi słowami do Boga, bardzo często jest to bardzo płytkie, jest to płciutkie. Jest to płcizna. Na miarę moich problemów intelektualnych. Na miarę tego, co zjadłem danego dnia. I ciśnienia, jakie jest. No nie łudźmy się, proszę Państwa, proszę Panów. No tak jest, tak jest. Czasem trzeba i tak, oczywiście. I Bóg chce takiej też modlitwy, jak najbardziej. Ale wyciągnijmy wniosek z tego, że sam Chrystus Pan modlił się psalmami, formułką. Sam Chrystus Pan, sama Najświętsza Maria Panna modliła się psalmami. Owszem, utkała na podstawie tych psalmów swoją piękną modlitwę Magnifikat. No, nie każdy z nas potrafi. Można próbować, jak najbardziej. Nie? Ale uważam, jakby, że ta modlitwa, która jest modlitwą formuły, czyli słów uświęconych, jest ważna, warto jej używać. Dlatego my się tu modlimy taką modlitwą, słów uświęconych. Nowenną, którą się ileś tam osób, nie wiadomo ile, modliło i pewnie modlić będzie. I tymi słowami, stojąc w tych słowach, stając w tej postawie, którą te słowa wyrażają, to też jest ważne, stając w tej postawie, którą te słowa wyrażają, ci ludzie dostępowali jakiegoś uświęcenia. Kiedy modlimy się słowami świętych, kiedy modlimy się słowami Najświętszej Maryi Panny, a może jeszcze inaczej Archanioła Gabriela, Pana Jezusa, Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, no uświęcamy się, stajemy w pewnej postawie, którą ta modlitwa wyraża i wiemy, że nie jest to czyjś wymysł i wiemy, że tam nie ma błędu. Stając w tej modlitwie, odmawiając Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo na przykład, staję w poprawnej postawie wobec Pana Boga. Nie będę się niczym pysznił, ani nie będę nic przeakcentowywał. Warto o tym myśleć, kiedy się zastanawiamy nad naszą modlitwą. Tutaj modlimy się właśnie dlatego tymi słowami, bo one wyrażają pewną postawę wobec świętego Józefa, również postawę świętego Józefa i również naszą postawę wobec Boga. Wyrażają pewną myśl teologiczną. kim jest ten święty Józef. Mamy w tej naszej modlitwie tyle odwołań, na przykład do Józefa Egipskiego. Mówiliśmy o nim już kiedyś, nie? Mamy odwołania do świętej Teresy Wielkiej, która była wielką czcicielką świętego Józefa. Każdy dom zakonny, który otwierała, jemu powierzała. Od razu jest ileś tropów, które może nas poprowadzić. Jest to szalone bogactwo. Warto z niego korzystać. Tak się rozgadałem o tej modlitwie, ale wydaje mi się, że warto sobie pewne rzeczy przypomnieć. No to już tak idąc tym torem przypominania sobie różnych rzeczy, to przypominam też o tym, że żeby korzystać, może jeszcze inaczej, żeby walczyć o siebie, o swoją duszę przed Bogiem, a także o swoich bliskich, o swoją żonę, swoje dzieci, czy o tą przyszłość, którą Pan Bóg chce mi powierzyć, no to muszę korzystać z tych narzędzi, które są jakby podstawowe w rozwoju duchowym, w życiu duchowym. I jest uporem maniaka, będę przypominał. I przypominam, modlitwa codzienna, Eucharystia jak najczęstsza, niedzielna to wiadomo, ale może nawet częstsza niż niedzielna. To jest skarb Komunii Świętej, którą przyjmujemy. Mamy tak wielką łaskę, że możemy każdego dnia z tej Komunii Świętej skorzystać. Co to jest komunia? Komunio. Wspólnota, zjednoczenie. Z kim? Z Chrystusem. Czasami zajmujemy się pierdołami, drodzy panowie, i możemy mieć trochę czasu znaleźć, żeby nie było. Możemy wyskrywać ten czas, ale marnujemy go często na pierdoły, zamiast po prostu nakarmić się Panem Jezusem. Może to by odwlokło jakiś grzech. Może by to wzbogaciło nasze serce, nasz umysł od myślenia o jakichś głupotach albo od szukania rozwiązań tylko na miarę naszych stanów emocjonalnych, co jest najczęstsze dzisiaj. Więc Eucharystia, ale Eucharystia nie tylko przyjmowana, Komunia Święta, ale też adorowana. Czy adoracja Najświętszego Sakramentu, choćby najkrótsza. Choćby to było po prostu nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, że wejdę do kościoła, uklęknę i powiem: Panie Jezu, witaj, bądź uwielbiony. Ty jesteś centrum mojego życia. To oderwanie się od codzienności. Ta codzienność, która nas często, to jest paradoks, narzekamy na nią, marudzimy na nią, jesteśmy nią stłamszeni, zmęczeni, zniewoleni. Ale nic nie zrobimy, żeby się oderwać. Ewentualnie, jeżeli się oderwiemy, to będzie to oderwanie w głupotę, w grzech, w internet, nie wiem, w jakieś głupie filmiki, w oglądanie czegoś w telewizji, co leci, w pogawędki, które nic nie wnoszą. To jest nasze oderwanie. I to oderwanie oczywiście nie urodzi życia, tylko urodzi chwilowy taki półoddech i potem znowu rzeczywistość nas dopada. A tymczasem Chrystus jest, czeka, jest obecny. Jest obecny, mogę do Niego przyjść. Mogę Mu złożyć to, co mnie przytłacza. Mogę Mu to oddać. Jest. Czyli Eucharystia nie tylko przyjmowana, ale też adorowana. To jest cała wielka rzecz adoracji Najświętszego Sakramentu. Ja nie mówię od razu, jeżeli ktoś jest niezwyczajny, o godzinnych adoracjach, choć są piękne i na miarę tego piękna trudne. Ale mówię chociażby o takim krótkiej chwili dla Pana, którą przed Panem spędzę. Może nawet każdego dnia. Znowu, jeżeli żyjesz 5 minut drogi od kościoła, popatrz na to oczyma wiary. A Pan Bóg wie o tym, prawda? To jest tak, że przez przypadek Panu Bogu to wyszło. Że akurat ty mieszkasz tak, że masz kościół na wyciągnięcie ręki. A mógłbyś mieszkać gdzieś na prowincji, miałbyś kościół 20 kilometrów i świetną wymówkę, żeby nigdy do niego nie zaglądać. A tymczasem mieszkasz w Warszawie. Kościołów jak mrówków. Jak to się przekłada teraz na odczytanie tego znaku? To, co często mówię, odczytuj swoje życie w kluczu wiary. Nie w przypadku, w kluczu wiary. Znaczy, że Pan jakoś cię w tym miejscu postawił. Jakoś wybrałeś takie inne miejsce życia, nie? I masz obok siebie Pana, bardzo blisko. Korzystaj. Nie? To jest to, co mówi Pismo Święte o tych, którzy schną z pragnienia na pustyni, kiedy mają na wyciągnięcie ręki oazę i źródło wody. Ale schną. Nasz wybór. Czyli modlitwa codzienna, czyli Eucharystia przyjmowana i adorowana. Czyli Słowo Boże słuchane. I to, co tu robimy, to jest właśnie słuchamy Słowa Bożego. Nie? Słuchamy głoszonego Słowa Bożego. Czyli nie tylko Słowo Boże czytane, że ja biorę Biblię i sobie czytam. Wydaje mi się, niech mi wybaczy sługa Boży Franciszek Blachnicki i całe pokolenie Oazowiczów, ale wydaje mi się, że jest pewnym błędem mimo wszystko oazowym praktyka namiotu spotkania bez komentarza. Czyli to, że sobie ktoś wziął Pismo Święte, zaczyna sobie sobie tłumaczyć i tam z tego Pisma Świętego sobie coś tam tka po swojemu, co tam mu tam się skojarzy. Czasami mu się dobrze skojarzy, czasami mu się skojarzy jakoś dramatycznie. I teraz, a mówi Pismo, Święty Piotr pisze, że żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego tłumaczenia. Czyli żadne proroctwo Pisma nie jest po to, żeby sobie wziąć na własne kopyto i sobie tam, co tam mi w duszy gra na podstawie tego słowa, to na pewno Pan Bóg do mnie mówi. A skąd ty wiesz? Ja to czasami tak, no kiedyś denerwowałem wielu, nawet u nas w Odnowie denerwowałem, nie? Takim stwierdzeniem, ktoś mówi, Pan mi powiedział, ja skąd ty wiesz, że Pan ci powiedział? Głos z nieba był jakiś, no. No nie wiem, co tam się działo. Bo my poszliśmy w taki kanał niestety, że wzięliśmy, no fajnie, że znamy Słowo Boże, to jest duża zasługa oazy i księdza Blachnickiego, że poznaliśmy Słowo Boże, że się człowiek zapoznał w ogóle z Księgą Pisma Świętego, może tak, ze Słowem Bożym spisanym, bo będzie Słowo Boże jest obszerniejsze, Słowo Boże spisane, fajnie. Ale kurczę, znałem wiele osób, które znały to Słowo Boże i sobie z niego wywróżyły rozmaite głupoty. No i co? Żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego tłumaczenia. Luther sobie wziął, przeczytał i mu wyszło to, co wyszło i teraz mamy ileś tam tysięcy denominacji protestanckich na całym świecie. Każdy po swojemu Słowo Boże przeczytał, zrozumiał i swój własny kościół założył. No nie o to chodziło, nie? Panu Jezusowi. To znaczy ja muszę odczytywać Słowo Boże w kontekście Kościoła, w kontekście tej wspólnoty, której Bóg Słowo powierzył. A tej wspólnocie na imię Kościół apostolski, jeden powszechny, rzymski. No i teraz biorę to Słowo i muszę je czytać w kontekście, czyli jakiś komentarzyk mieć do tego na przykład, czyli jakąś konferencję posłuchać. Nie? To nie chodzi tylko o to, żebym literalnie to Słowo słyszał. Czasami tak. Czasami mogę nie mieć czasu, wystarczy mi, nie wiem, jakiś jeden fragment sobie wezmę i się nad tym zastanawiam, ale nie zostań nigdy sam z tym zastanawianiem się. Skonsultuj to z jakimś komentarzem. Dzisiaj naprawdę jest na wyciągnięcie ręki tego wszystkiego. Bo w tym momencie to Słowo Boże żyje w tobie, no, w pewnym kontekście Kościoła. Nie? Chronisz się przed błędem indywidualizmu, subiektywizmu. Czyli Słowo Boże, kolejny ten filar codzienności naszej. Sakrament pojednania. Kolejna rzecz. Jesteśmy przed świętami. I oczywiście, no, nie wiem jak, ale zachęcam i zapraszam, że przed świętami koniecznie, żeby wszyscy byli u sakramentu pojednania. Bo co znaczy sakrament pojednania? To znaczy życie w łasce uświęcającej. To znaczy powiedzenie sobie, że największym moim wrogiem to nie jest brak pieniędzy, czy teściowa, z całym szacunkiem dla teściowych, czy ktoś tam jeszcze inny, ale największym moim wrogiem jest grzech. To jest mój największy wróg. Zwłaszcza grzech ciężki. To jest mój wróg. I teraz ja muszę w związku z tym walczyć o łaskę sakramentu pojednania. Ja i kiedy trzeba, no raz na miesiąc to jest pewne minimum, wydaje mi się, dla prowadzenia jakiegoś tam życia duchowego. No dobra, to takie przypomnienie pewnych rzeczy. Kolega już śpi. Więc, ale kolega tak ma. To jest takie przypomnienie pewnych rzeczy. Przypominam też przed świętami, żeby jakby te podstawy nam nie znikły. To są podstawy prowadzenia życia duchowego. To, co my tu robimy, no to jest właśnie przypominanie sobie o narzędziach, jakie Pan Bóg nam daje do tego, żebyśmy budowali to, co Bóg chce, żebyśmy budowali. A tym czymś jest na pewno własne uświęcanie i naszych bliskich, tych, za których jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni, czyli naszej rodziny, tych najbliższych, najbardziej żony, potem dzieci i potem w miarę naszej odpowiedzialności oczywiście. Tyle wprowadzenia, takie przydługiego jakiegoś mi wyszło troszeczkę. No. Ale pewne rzeczy sobie trzeba przypominać od czasu do czasu. To dobrze robi. Repetitio mater studiorum. A co na dzisiaj? A na dzisiaj dwóch panów. W zasadzie o jednym już trochę była mowa. Ale nie będę się za bardzo skupiał na ich historii, bo chodzi mi o pewną cechę, którą uosabiają. Trochę inaczej nazywałem sobie tę konferencję, kiedy tam kilka pół roku temu o nich myślałem, a trochę inaczej sobie dzisiaj nazwę. Ale tytuł podam na końcu, żeby nie było spoilerów. A panowie, to jest Salmon albo Szalmon i Boaz. Dwóch panów, ojciec i syn bodajże. O Salmonie już trochę mówiłem, bo wspominałem ostatnio, przypomnę oczywiście, idziemy w tym ciągu konferencji poświęconych osobom z genealogii Jezusa, czyli de facto genealogii świętego Józefa według świętego Mateusza. I jesteśmy na tym etapie, kiedy już żeśmy przeszli z Izraelitami przez ziemię obiecaną. Ostatnio słyszeliśmy o tych mężach izraelskich, którzy byli pokoleniem niewolników i z mentalnością niewolników funkcjonowali. Trochę o to dzisiaj zahaczę, ale tak delikatnie. Ostatni z tego pokolenia, który już niewolniczej mentalności nie miał, o którym wspomniałem ostatnio, to był Salmon. To był człowiek, który albo był równolatkiem Jozuego, ale jeszcze bardziej, raczej był od niego młodszy, narodził się podczas wędrówki przez pustynię Izraelitów po wyjściu z Egiptu. I to jest człowiek, który bierze w księdze Jozuego sobie za żonę Rahab. To jest jedna z tych kobiet wymienianych w genealogii Pana Jezusa. Jak w zasadzie wszystkie, na pierwszy rzut oka bardzo nieświęta, bo to była prostytutka. Rahab była prostytutką mieszkającą w bramie w murach Jerycha, ale Pismo Święte lubi takie postaci właśnie, nie sztampowe. Ale uwierzyła w Boga Izraela, usłyszała o Izraelitach, o tym, jak idą przez pustynię, o tym, jak zdobywają, ile rzeczy, z jaką mocą przeszli Jordan, i uwierzyła w Boga Izraela. Dlatego dzięki jej radom udało się, między innymi dzięki jej radom udało się Izraelitom zdobyć Jerycho i została ocalona. Jozue kazał ją wyprowadzić, ją i całą jej rodzinę, czyli ojca, matkę, braci, siostry, uratować niszczonego Jerycha właśnie. I tenże Rahab pojął za żonę Salmon. Według niektórych komentatorów on był właśnie jednym z tych dwóch żołnierzy Jozuego, którzy weszli do Jerycha na przeszpiegi i Rahab uratowała ich przed strażami stamtąd. Ale wystarczy nam chociażby ta jedna rzecz. No bo już trochę o tym mówiłem chyba miesiąc temu, ale to tak sobie pomyślmy. Jaką cechę musi mieć facet, który bierze prostytutkę za żonę? I to taką, której wszyscy wiedzą, że to jest prostytutka. No, niemoralnie się prowadziła zdecydowanie. Jaka to jest cecha? Oczywiście skruszona zapewne, tak. Może chcąca jakoś zmienić swoje życie. Co on musi mieć w sobie, żeby podjąć taką decyzję wobec całego zgromadzenia Izraela, nie? Odwagę musi mieć, ale to jest coś jeszcze oprócz odwagi. To jest jeszcze coś większego w sercu, byśmy powiedzieli. Taka pewna umiejętność patrzenia na rzeczy większe, aniżeli tylko jakiś taki doraźny, nie wiem, doraźne dobre imię, czy doraźne uznanie. Jeszcze do tego wrócę, bo ta cecha uwidacznia się u syna Salmona i Rahab, którym jest Boaz. Kto to jest Boaz? Boaz to jest mężczyzna, którego poznajemy w księdze Rut. Jest taka księga Starego Testamentu, księga Rut. Opowiada ona o dwóch kobietach, Noemi i Rut, czyli o teściowej Noemi i synowej Rut. Noemi jest zresztą fantastyczną patronką wszystkich teściowych. Można teściowej dać kiedyś w prezencie księgę Rut, żeby sobie poczytała. Noemi jest wdową, jej mąż zginął, mieszka w ziemi Moabu, czyli w ziemi Pogan, jest wdową, jej dwaj synowie się obżenili z Moabitkami, czyli z Pogankami i umarli. I wdowa Noemi jest sama już w jakimś momencie tego swojego życia. Nie ma co ze sobą zrobić, postanawia, że wróci do swojej ojczyzny. I wówczas jedna z synowych, Rut, mówi: pójdę z tobą, będę ci służyć. Twój Bóg będzie moim Bogiem. Twoja ojczyzna, twój dom będzie moim domem, moją ojczyzną. Rut jest taką przykładem bardzo takiej wspaniałomyślnej osoby, która chce się tą Noemi zaopiekować, jakoś wspierać ją. Ta druga synowa została, ale tą pogankę, tą moabitkę coś poruszyło w sercu. W związku z tym obie wracają do ziemi Izraela, znaczy wracają, Noemi wraca, Rut idzie razem z nią, do Betlejem. Do Betlejem, znamy już to miejsce, znaczy znamy z późniejszych wydarzeń, czyli do domu chleba. I tam obie się zatrzymują, bo tam kiedyś Noemi mieszkała. I historia Rut nabiera tempa w momencie, kiedy idzie ona na pole zbierać ziarno, które wypadło, czy kłosy zboża, które wypadły żeńcom. Był taki zwyczaj w Izraelu, że jeżeli robiono żniwa i powypadały jakieś ziarna na ziemi, jakieś kłosy, to nie wolno było tego zbierać. To, co wypadło, było dla ubogich, bo ubodzy szli po prostu za żeńcami i zbierali tam te ziarno dla siebie, żeby z tego zrobić mąkę i wypiec chleb. I Rut tak czyniła. Okazało się, że było to pole Booza. To był już starszy człowiek, z tego, co mówi Biblia. Ale to był człowiek, który, jak się okazuje, to był taki Boży palec w całej tej sytuacji, był krewnym Noemi, czyli teściowej Rut. A skoro był krewnym, to od razu, w myśl prawa żydowskiego, miałby prawo poślubić Rut na zasadzie prawa lewiratu, żeby wzbudzić potomstwo temu swojemu krewnemu, którego kiedyś Rut była żoną, który zmarł. Jak widzimy, jest to piękna historia taka z różnymi takimi odgałęzieniami. Co w tej historii zastanawia? Otóż Boaz, kiedy dowiedział się o tym, że ta Rut idzie, zbiera te kłosy, te ziarna z pola, ale nie wypycha się poza żeńców, nie idzie jako pierwsza, nie rozpycha się łokciami, to zobaczył, że to jest jakaś taka niezwykła trochę dziewczyna. Trochę się o niej dowiedział, potem do niego dotarło, że ona przyszła tu ze swoją teściową. To jeszcze bardziej się zadziwił, bo zobaczył w niej jakąś taką niezwykłą osobę, która ma piękną cechę duszy. Bardzo mu się to spodobało. Noemi, która usłyszała od Rut, że ta właśnie zbiera kłosy na polu Booza, załapała, kim jest Booz, dała jej taką sprytną radę: idź w nocy na klepisko, ułóż się u stóp Booza i śpi tam, a jak cię zbudzi, powiedz mu, kim jesteś i powiedz mu, jakie jest tutaj pokrewieństwo między nami. I znowu Booz był jakoś tak poruszony pewną subtelnością Rut, że była kobietą, która miała prawo od razu, kiedy się zjawiła na jego polu, od razu stanąć, powiedzieć, należy mi się tutaj coś. Okazuje się potem, że to pole kiedyś należało do rodziny Noemi. Miałaby prawo upominać się o jakiejś rzeczy, ale Rut tego nie robi. Rut bardzo skromnie i pokornie jakby wchodzi w życie Booza. Booz, poruszony jakby tą jej skromnością, pokorą, sam staje się jakby, uwidacznia się w nim pewna cecha, o której za chwilę powiem, mianowicie mówi do Rut, ponieważ zobaczy ją śpiącą w nocy u swoich stóp. Mówiąc szczerze, jest to eufemizm. Ona tam była raczej w okolicach jego łona. Stopy w Biblii to różnie się tłumaczy, o co tam chodzi. Czy to o stopę chodzi, czy o coś innego jeszcze, jakąś inną część męskiego ciała. Ale jakby nic między nimi nie zaszło. Jakby on był poruszony właśnie tym, że Rut, znaczy nie jest to kobieta, która wpycha mu się do łóżka. Ale jest blisko niego i zaznacza w ten sposób swoje prawo w pewien sposób. Nie wiem, czy panowie pamiętają historię Tamar i Judy. Tam była podobna sytuacja. Tamar straciła męża. Juda ją wyrzucił z domu, ojciec, jej teść, a ona się dopominała, że ktoś z rodziny jej męża, czyli to brat, czy to ojciec właśnie, czy to ten teść, ktoś powinien wzbudzić potomstwo w niej, jakby zmarłemu swojemu jej mężowi. Takie było prawo lewiratu. I Tamar dopięła swego, nie? Tam to rzeczywiście jakoś tam do tego doszło. Tak pokierowała akcją, że Juda nawet nie wiedział i się z nią przespał. I wzbudził potomstwo swojemu synowi. No nasze pojęcia to jest jakiś kosmos, nie? Ale w myśl założeń jakby tamtejszych, prawa lewiratu, no Tamar walczyła o swoje prawo. Przypomnę, że dla kobiety w Izraelu być wdową, zwłaszcza wdową bezdzietną nawet, to już no, większego nieszczęścia nie było. Bo nikt się o nią nie mógł upomnieć, nie? Nikt nie stanął w jej obronie. Nikt jej by nie wyżywił nawet. I Tamar walczy o przeżycie de facto. Podobnie Rut, tylko Rut jest tym bardzo taka wycofana, byśmy powiedzieli, bardzo pokorna i bardzo skromna. I to urzekło Booza. Do tego stopnia, że rzeczywiście w pewien sposób zawalczył o tą Rut, po to ją poślubia. Booz jest człowiekiem, odsyłam do księgi Rut, nie chcę wchodzić tu w szczegóły, bo o czym innym chcę jeszcze powiedzieć. Odsyłam do księgi Rut, to jest króciutka księga w Starym Testamencie, warto ją przeczytać, bardzo piękna. Bardzo piękne i bardzo poruszające są zwłaszcza te opisy między Rut a Noemi, takiej pięknej kobiecej przyjaźni, między synową a teściową, pięknego oddania, zawierzenia sobie nawzajem i mądrości Noemi z jednej strony a z drugiej strony pokory wierności Rut. No, koniec końców Rut staje się prababką króla Dawida, bo oto ze związku Booza i Rut rodzi się Obed, który jest dziadkiem Dawida. Synem Obeda jest Jesse, a synem Jessego jest Dawid, wielki król Izraela. W ten sposób Rut, poganka, moabitka, wpisuje się w katalog przodków świętego Józefa i Pana Jezusa. Co więcej, kiedy Booz podejmuje decyzję, aby poślubić Rut, według prawa potomstwo, które się narodzi, nie będzie jego potomstwem. Będzie potomstwem zmarłego męża Rut, bo on, ten Booz, niejako wchodzi w jego miejsce. Według prawa lewiratu, jak mówi Biblia, on wzbudził potomstwo komu? Swemu bratu. No, krewnemu, kuzynowi, nie? Czyli według prawa, tak legalistycznie rzecz biorąc, Obed nie jest synem Booza, ale zmarłego męża Rut. Dlaczego o tym mówię? Proszę panów, taka decyzja, że ja teraz będę ojcem, ale to moje potomstwo, to tak nie do końca będzie moje potomstwo. To skądżeś to znamy zapewne. Bo to jest właśnie dylemat świętego Józefa. Nie? To jest dylemat Józefa, który wychowywał Jezusa, wiedząc, że nie jest jego ojcem biologicznym. To jest pewna decyzja, w której ja się samoograniczam, samoograniczam swoje plany, marzenia, popędy w pewnym sensie, naturalne i dobre. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ tą cechą, o której chcę powiedzieć, i tutaj dochodzę do tytułu może tej konferencji, jest wielkoduszność. I Salmon, i jego syn Booz to są mężczyźni wielkoduszni. Oni mają wielkie serca i nastawione na wielkie rzeczy. Na dobre rzeczy, ale wielkie, w takim dobrym, pozytywnym tego słowa znaczeniu. Co to jest wielkoduszność? Wielkoduszność jest cnotą, która uzdalnia ducha ludzkiego do tego, żeby sięgał ku czemuś wielkiemu. Uzdalnia ducha ludzkiego do tego, by sięgał ku czemuś wielkiemu. Święty Tomasz opisuje cnotę wielkoduszności. Przypomnę, że cnota jest to sprawność, pewna sprawność charakteru, byśmy tak to ujęli, nie? Osobowości to można jeszcze bardziej szczegółowo mówić. Tak ogólnie sprawność charakteru, pewna umiejętność, coś jak mięśnie ubiegacza. Żeby pobiegać, trzeba mieć wyćwiczone te mięśnie. Tak samo tutaj, żebyśmy mieli ten charakter coraz bardziej przybliżony do tego ideału, jakim jest Chrystus Pan, musimy mieć wypracowane w sobie cnoty, czyli sprawności. Jest cnota wielkoduszności. Ona jest przyporządkowana cnocie kardynalnej męstwa. Męstwo, przypomnę, polega na stawianiu czoła trudnościom i złu. Nie? Kiedy chcę osiągnąć jakieś dobro, muszę stawić czoła trudnościom i złu. Nie tylko stawić czoła, ale często to zło zaatakować. Czyli stawiamy czoła złu w sposób bierny i czynny. Przeciwstawiam się złu i atakuję zło. To jest może za mało, też pewnie za dużo o tym nie powiem, ale za mało o tym zdecydowanie mówimy, o cnotach, też o tych męskich cnotach. Męstwo rozumiane jako zaatakowanie zła, proszę panów. My naprawdę mamy wbite gdzieś w głowy i w serca taki, no, no bym powiedział, no nie chcę powiedzieć kobiecy, ale jakiś taki zniewieściały charakter, jaki ma mieć chrześcijanin. Nam się ciągle gdzieś wydaje, że chrześcijanin to jest jakaś zniewieściała niuńka, która gdzieś tam w kącie stoi i pozwala, żeby każdy ją tam szturchał, wlewał w jedną, no to poleci w jedną, potem w drugą, to poleci w drugą, no i to tak. I to pokorą jeszcze nazywamy. No? I broń Boże się wychylić, broń Boże coś gdzieś powiedzieć, broń Boże zabrać jakiś głos, broń Boże coś mocniej, nie wolno. Czasami jeszcze, zwłaszcza jak się tutaj niewiasty dorwą za bardzo do głosu, to jeszcze synów tak wychowamy. Dramat. No dramat. Spróbuj zwrócić uwagę, cnota męstwa. Nie tylko przeciwstawiam się trudnościom i złu, ale też atakuję zło. Wychodzę mu naprzeciw, jak Chrystus w Ogrodzie Oliwnym. Wyszedł naprzeciw swoim prześladowcom. Nie chował się pod kamieniem, czekając, aż go złapią. A mamy często tendencję wobec trudności schować się. Przyjdą trudności, no to już trudno. Przyjdą, no nas tam zjedzą, nie? A on wychodzi naprzeciw. I to jest cnota, która ma nas... To jest cnota chrześcijańska, bardzo mocna chrześcijańska, męska cnota, tak. W różnych miejscach, gdzie jestem, w różnych społecznościach, w których jestem, w pracy, w domu, śmiało przeciwstawiam się złu. Nie tylko, że bronię i się daję zapuścić do narożnika, ale atakuję zło. Atakuję zło. No przecież, no, zwróćmy na to uwagę. Czy nam się to przez pomyłkę nie wydaje jakieś takie nie po Bożemu? Na przykład, nie wiem, z kim się pokłócę i powiem, kłamiesz. Ojej, jakie to ja oceniłem drugiego człowieka, niektórzy powiedzą, nie? No ale jak skłamał, no to co? Prawda?
Prawda.
Nie? Atakuję zło. Jeżeli zło dotyka mnie czy mojej rodziny, ja muszę to zło zaatakować. Nie tylko obronić się i kulić, albo udawać, że się nic nie stało. Ale czasami powiedzieć po imieniu. A czasami się odciąć od zła. Jeżeli, nie wiem, żyję w rodzinie z problemem alkoholowym, mój ojciec czy matka piją na przykład, to ja nie mogę z nimi siedzieć w jednym domu. To jest chore. Ja się mam odciąć od zła. Jak mówi Jezus, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i zajmij się tym, do czego się wzywam, głoś Królestwo Boże. Czasami to jest bardzo, bardzo potrzebne nam, przypomnienie sobie takich rzeczach. I teraz pod cnotę męstwa podczepia się cnota wielkoduszności, jest jej przyporządkowana. Wielkoduszność może być określana również mianem zdrowej ambicji albo odwagi cywilnej. Jest ona patrzeniem na większy i szerszy obraz, dbaniem o sprawy wspólne, przewyższające partykularne dobra osobiste czy małych grupek. Jest to cnota niezbędna dla dobrego władcy. A kim jest ojciec w rodzinie? Przypomnę. Zostawmy te bajki o tej szyi, co kręci głową. Nie? Nie, nie, to nie tak działa. Ojciec w rodzinie jest tym, który w takim biblijnym tego słowa znaczeniu no, rozporządza tymi dobrami, które tam są. Chroni je, walczy o nie. Musi być wielkoduszny, tak samo jak musi być sprawiedliwy i roztropny. Te trzy cnoty muszą być mu przyporządkowane. Przedmiotem wielkoduszności jednak nie jest zło, którego chce człowiek uniknąć, jak w przypadku innych cnót związanych z męstwem, ale przedmiotem wielkoduszności jest dobro, którego zdobycie wiąże się z trudnościami. Wielkoduszność udziela siły w stawianiu czoła trudnościom. Wielkoduszność. Wśród dóbr godnych pożądania, z trudem uzyskiwalnych na pierwsze miejsce wysuwają się dobra duchowe, jak honor, godność ludzka, dobra sława, dobre imię. By je uzyskać, wymagana jest cnota, charakter, prawość, zasługi na polu działalności społecznej czy innej. Człowiek winien dążyć do tych cnót, takich jak honor, godność, dobra sława, dobre imię. Człowiek powinien dbać o cześć, jaką te cnoty przynoszą, te wartości przynoszą. Nasze dobre imię. Tak, mamy prawo dbać o nie, walczyć. Dobre imię naszej rodziny, naszej mojej żony, dzieci. To są rzeczy, o które mamy prawo, na przykład w rodzinie jakaś kłótnia czy coś, ja mam prawo walczyć o swoje dobre imię. A my chowamy głowę w piasek, czekając, aż coś przyschnie, albo udajemy, że jest wszystko w porządku. Wady przeciw wielkoduszności, bo to zawsze święty Tomasz tak ładnie tymi wadami mówił zawsze przy okazji każdej cnoty o tym, co jest jej przeciwstawne, przez to lepiej tą cnotę zobaczyć. Jakie są wady przeciw wielkoduszności? Dwie przede wszystkim. Przede wszystkim małoduszność. Nie? No, logiczne. Wielkoduszność, małoduszność. Na czym polega małoduszność? To jest inaczej fałszywa pokora. Fałszywa pokora. Polega na obojętności na wartości moralne, które naturalnie przynoszą zaszczyty, honory i sławę. Małoduszność zadowala się tylko jedną, kilkoma czy pewną grupą cnót, nie jest w stanie wznieść się ponad ten partykularyzm. To znaczy w wewnętrznym takim rozwoju małoduszność polega na tym, że tylko jedna jakaś rzeczywistość we mnie, tylko żebym sobie z tym i z tym poradził. O! I nic innego mnie nie interesuje. W znaczeniu takim większym, to ja się tylko będę w swoim życiu walczył o jedną czy dwie rzeczy, a reszta to mnie zupełnie nie interesuje. No ja tylko będę walczył o to, żebyśmy zdrowi byli w domu i żeby było co do garnka włożyć, a reszta to niech się jakoś toczy. No to jest małoduszność. A że świat dookoła tonie, że Kościół się gnije i psuje od wewnątrz, to mnie nie interesuje. To mnie nie obchodzi. Zajmuję się tylko czubkiem własnego nosa. Zajmuję się tylko tym, co takie jest, takie najbliżej mojej skóry, że tak to ujmę. To jest małoduszność. I my dzisiaj na to chorujemy. Generalnie rzecz biorąc, my dzisiaj chorujemy na małoduszność. I społecznie, i kościelnie. Chorujemy na skupienie się na sobie, na tych, a nawet jeżeli już chcemy się jakoś tam rozwijać, to tylko w jakiejś wąskiej gamie, tylko w jakimś wąskiej szczelinie. Na przykład ktoś nigdy nie popatrzy na sferę duchową, będzie się rozwijał powiedzmy tylko fizycznie, nie? I ten sam człowiek, użyję tego przykładu, który często używam, facet, który chodzi na siłownię, jest w stanie, nie wiem, jakieś diety sobie tam tworzyć rozmaite, pudełkowe, nie inne, kombinować się koń pod górkę, wymagać od siebie nie wiadomo ile trudu, być wytrwałym, systematycznym i tak dalej. Ten sam facet, kiedy postawimy go wobec wartości duchowych, powie, a mnie to nie interesuje. Kiedy powiemy mu, a teraz pość ze względu na miłość Chrystusa, ja nie umiem. To może być ten sam gość, który jest w stanie wymagać od siebie nie wiadomo czego ze względu na przyrost masy mięśniowej. Ale jeżeli mu damy inne wartości, nie, tego nie będzie interesowało. Małoduszność. Małoduszność totalna. Możemy zobaczyć coś takiego. Nie wiem, w swoim domu, w swojej rodzinie będę jeszcze walczył o jakieś rzeczy, ale poza tym to już mnie nic nie obchodzi, nic nie interesuje. Małoduszność. Ściśnienie. Też ściśnienie poznawcze pewnego rodzaju. Małodusznym można określić człowieka, który nie czyni tego, co może uczynić z natury, czyli nie wykorzystuje i nie pomnaża darów, talentów i zdolności, które w nim są. No i to mógłbym wyliczać przykładów mnóstwo ludzi, których znam, którzy mają mnóstwo talentów, ale ściśniony aparat poznawczy, czyli rozum, ściśniona wola, która nie chce się rozszerzyć, sprawia, że ten człowiek się samo ogranicza w swoich możliwościach. Mógłby, nie wiadomo ile rzeczy mógłby robić, ale nie robi, bo no nie wiadomo zbytnio. Małoduszność. Nie sięgam po rzeczy wielkie w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Nie wymagam od siebie więcej. Po co? Po co się męczyć? Po co się trudzić? Po co szukać dobra dalej, skoro mogę tylko zadowolić się tym bliższym? Jak powiedziałem, dzisiaj chorujemy na małoduszność. Człowiek małoduszny nie jest zainteresowany swoim rozwojem, ciągłym wykraczaniem poza to, co aktualnie osiągnął. Zadowala się czymś, co święty Tomasz był określił jako podprzeciętność czy niżej przeciętność. Jest taki termin ponadprzeciętność, prawda? Że coś jest ponadprzeciętne. Nie, no to małoduszny będzie poniżej przeciętności. Zejdźmy poniżej. No. Po co się tak mamy męczyć, nie? Po co tego kościółka tam chodzić tak często? Po co się w tę modlitwę tam angażować? A po co się w ogóle w cokolwiek angażować? Przecie to tylko wrzodów na żołądku można dostać, nie? Człowiek zdenerwuje, no i co? No właśnie, małoduszność. A Bóg na przykład dał mi jakieś umiejętności, albo pragnienia, albo talenty. Albo sytuacja mojej rodziny, przepraszam bardzo, już tak powiem wprost, za parę lat będzie na tyle dramatyczna, że będę miał dylemat moralny. Czy posłać dziecko do przedszkola, czy do szkoły i go nauczą LGBTQ i tam inne skróty, czy nie? To co zrobię wtedy? I człowiek małoduszny sobie myśli, będę się martwił później. Zamiast się wziąć do roboty, już teraz stworzyć jakąś przestrzeń ocalenia dla swoich dzieci. Na przykład stworzyć prywatne przedszkole. I człowiek małoduszny powie, ja nic nie mogę stworzyć, ja się nie nadaję, ja nie potrafię. Zapytaj Pana Boga, nie mnie. A może Bóg tego od ciebie chce? A może możesz? Łatwo zwalać wszystko na innych i oczekiwać, że ktoś coś gdzieś tam zrobi. Proszę panów, za chwilę naprawdę atak, jaki pójdzie na kolejne pokolenie, będzie dramatyczny. Zmyje wszystko. Zmyje wszystko. Możemy czekać, mówiąc, że my się nie nadajemy do tego, żeby cokolwiek teraz robić, jakkolwiek ocalać nasze dzieci, nas samych, innych dookoła nas. Człowiek małoduszny zadowala się niżej przeciętnością, zakrywa prawdę z obawy przed jej wypowiedzeniem, czyli nic nie powiem komuś, nie nazwę jakiejś sytuacji, prawdy nie powiem nigdzie. No bo po co się narażać, po co się wychylać, po co wyskakiwać? Może niektórzy znają te kwestie małoduszności na przykład z mechanizmów dorosłych dzieci alkoholików, bo to jest dokładnie to. To jest jeden z mechanizmów DDA. Właśnie takie schowanie się w cieniu i niewyskakiwanie. Nie podskakuj wyżej niż. Takie ktoś mógł mantry kiedyś słyszeć w dzieciństwie. Człowiek małoduszny narzeka, objawiając upadek ducha wobec zła zewnętrznego. Przyczyny małoduszności? niewiedza co do posiadanych możliwości. Ja nie wiem do końca, tak na serio, na co mnie stać. Nawet sobie nie wyobrażam, na ile mnie stać. To jest to, że czasami dopiero w sytuacjach ekstremalnych ludzie nagle sobie odkrywają, ile ja jeszcze mogę. Tylko po co czekać na sytuacje ekstremalne? Przyczyna małoduszności druga, lęk przed niepowodzeniem. No przecież mi się nie uda. Często mówię, błąd to nie grzech. Z błędów się nie musicie spowiadać, naprawdę. Błąd to nie grzech. Zaniedbanie to grzech. A ten lęk skąd się bierze? No z pomniejszonej oceny własnych sił. Nie oceniam siebie obiektywnie. Małoduszność, mówi święty Tomasz z Akwinu, jest większym grzechem niż zarozumiałość. Nie? A to dziwne dla nas. Bo już my byśmy tak zastrzygli uszami, jeżeli by ktoś nam powiedział, że gdzieś tam w czymś jesteśmy za bardzo, zadzieramy nosa. No to byśmy się nawet z tym może i zgodzili. Ale że małoduszność jest większym grzechem niż zarozumiałość, o. No właśnie. Dlaczego? Bo jest zaniechaniem dobra. Wprost. A zarozumiałość, to też jest wada przeciwna wielkoduszności. Polega na przekraczaniu właściwej proporcji między przedmiotem dążeń, a posiadanymi siłami i możliwościami. Zarozumiały usiłuje dokonać więcej niż może, choć dobro, które chce osiągnąć, może być całkiem iluzoryczne. Człowiek zarozumiały nie ma proporcji w ocenie. O ile człowiek małoduszny ma zaniżoną proporcję w ocenie, to człowiek zarozumiały zawyżoną proporcję w ocenie. Wydaje mu się, że wszystko może. W związku z tym najczęściej nie obiektywizuje samego siebie. A nikt nie jest sędzią we własnej sprawie przecież. I małostkowość. Jest jeszcze jedna wada przeciwna wielkoduszności. Małostkowość. Człowiek małostkowy najpierw zastanawia się nad tym, w jaki sposób najmniej z siebie dać, jak najmniej wydać, a następnie ma na względzie jakieś małe dobro, którego się podejmuje, jeśli go to mało kosztuje. Czyli no dobrze, jak już muszę coś zrobić, to poszukam czegoś takiego drobiażdżku i żeby jak najmniej się namęczyć tym drobiażdżku. To nikt mi nie powie, że nic nie robię, bo coś robię. A jednocześnie, no tak, żeby niewiele z siebie. To jest małostkowość, nie? Czyli to jest ta odmiana małoduszności, której no niby trochę związana z obłudą jakby, nie? Bo niby chce coś, jakiegoś dobra, jakieś dobro, żeby osiągnąć, ale tak naprawdę no to poprzestaje na jakimś takim zupełnym minimum minimorum, zupełnym drobiażdżeniku. Wielkoduszny czyni odwrotnie. Najpierw ma na uwadze wielkość dzieła, a następnie dostosowuje do niego siły i środki, które zamierza mu poświęcić. Człowiek małostkowy po prostu boi się. Znowu, boi się, że nie da rady. To jest lęk wielu z nas. Człowiek wielkoduszny jest zawsze gotowy podjąć się spraw wspólnych, gotów jest pomóc, poświęcić się nie tyle przez wzgląd dla tej czy innej osoby, czy nawet jakiejś grupy. Swoim umysłem jest w stanie objąć szerszy obraz i rozumnie skupić swe działanie na celu wspólnym i tym, co do niego prowadzi. Główne elementy wielkoduszności. Zdrowy sąd o sobie, oparty na opinii innych. Ważne. Zdrowy sąd o samym sobie, oparty o opinie innych. Zwykle tych, którzy są jakoś prawi, nie? Nikt nie jest sędzią w własnej sprawie. Ja sam o sobie nie wydam zdrowego osądu. Muszę skorzystać z jakiejś obiektywizacji. Poczucie odpowiedzialności, to jest związane z notą wielkoduszności. Przedsiębiorczość, inicjatywa. Żeby nie było, tu nie chodzi o jakieś hura coś tam i z głowy nie wiadomo, co tam chce zrobić. Tylko chcę działać, o może tak, to jest ten stopień inicjatywy. Wobec wyzwań, jakie przede mną stoją, wobec darów, jakie Bóg we mnie złożył, chcę działać. Mam jakieś umiejętności, chcę je wykorzystać. I czwarte, umiejętność stawiania czoła ryzyku. Pełna odpowiedzialność za podjęcie się tego ryzyka. Czyli nie boję się, że popełnię błąd. Nie boję się, że coś mi się stanie, że to będzie jakiś dramat, coś takiego, nie? Jak osiągnąć cnotę wielkoduszności? Proszę panów, przypomnę, że cnoty to nie jest coś, co spływa z nieba na nas i my już jesteśmy wtedy wyposażeni w daną cnotę. Cnoty to nie są cudowne dary Ducha Świętego. Cnota to jest wynik ciężkiej pracy. Ciężkiej pracy nad sobą, tak jak te mięśnie w treningu. I teraz, żeby wypracować sobie daną cnotę, trzeba zacząć próbować, no. Trzeba zacząć próbować ją żyć. Po prostu. Żeby wypracować cnotę wielkoduszności, trzeba w skrócie rzecz biorąc, no, zacząć być wielkodusznym. Podjąć taką decyzję. Nie chcę się ograniczać do malutkich rzeczy, tylko chcę patrzeć na rzeczy o wiele większe. Jakie są takie stopnie, można powiedzieć, osiągania tej cnoty? Ojciec Jacek Woroniecki, taki polski dominikanin, tomista, etyk z okresu międzywojennego, bardzo, bardzo, bardzo znamienity, pisał, że najdoskonalszymi środkami osiągnięcia tej cnoty, po pierwsze, jest wierność w rzeczach małych. Wierność w rzeczach małych, codziennych, wstawanie rano, chodzenie do pracy, punktualność. Takie, byśmy powiedzieli po ludzku, przepraszam, takie pierdółki, nie? No ale tak, no tutaj się zaczyna droga do wielkoduszności. Od rzeczy wierności w rzeczach małych. Droga umiłowania doskonałości we wszystkim, co się robi, począwszy od szarych obowiązków codziennego życia. Potem rozpoznanie, przyjęcie i zaakceptowanie darów od Boga. Czyli właśnie, że ktoś mnie jeszcze ocenia, pytam kogoś o ocenę, o radę samego siebie i widzę, jakie mam obdarowanie. To jest problem z tym. Czasami ludzie mogą komuś drugiemu do łba tłuc, że ma takie, a inne dary i ta osoba z tego nie skorzysta. Naprawdę. Znam ludzi bardzo utalentowanych, którzy w 50% swoich talentów nie korzystają. Dlaczego? No nie wiadomo. Jakieś mają wściubziu we łbie. Małoduszność oczywiście to jest. Bo nie dam rady, bo nie umiem, bo mi się nie chce, bo mam inną wizję samego siebie, bo mam inną wizję swojego życia. Być może tutaj pośród panów siedzą panowie, którzy mogliby już 3 firmy otworzyć. A może by 2 upadły, a jedna by się uratowała. Ja nie wiem, może tak jest. Nie wiem. Nie wiem, warto pytać innych. Ale ze względu na jakieś tam swoje własne zahamowania, nie wiem, bo żona mówiła, że jej to nie się nie podoba albo coś innego, no to ja uznałem, że będę się ograniczał w takich rzeczach. Nie? No żona nie jest zawsze najlepszym doradcą, z całym szacunkiem dla żony. Bo podstawową rzeczą dla kobiety będzie co? Poczucie bezpieczeństwa. Druga chęć kontroli, ale to wynika z tej pierwszej. Poczucie bezpieczeństwa, ona chce być bezpieczna. No to po co ma ten mąż tam wygłupiać i eksperymentować z czymś, nie? To zawsze tak będzie przecież. Jak osiągnąć cnotę wielkoduszności? Pielęgnować wdzięczność wobec innych ludzi. Nie porównywać się z innymi. Każdy ma własne dary, talenty, własne życie. Własną arkę Noego do zbudowania. Uczenie się podejmowania ryzyka. Wobec popełnianych błędów nie załamywanie się. Demaskowanie, to jest bardzo ważne, demaskowanie i przełamywanie lęków, które bronią człowieka przed większym zaangażowaniem na rzecz drugich, wmawiając mu, że to ogołoci go z osiągniętych dóbr. Każdy lęk zatrzymuje kurczowo na samym sobie. Staje tak oto przed nami Salmon i Boaz. O nich samych mało było, bo bardziej mi zależało na tym, żeby zobaczyć tę cnotę, którą uosabiają. Jako wezwanie do wielkoduszności, do myślenia o rzeczach wielkich. Wielkich w znaczeniu nie to, że niedostępnych, ale wielkich w znaczeniu, można by użyć tego określenia bardziej tomaszowego, ponadprzeciętnych. Jako wezwanie do wielkoduszności rozumiane jako wyjście spoza wąskiego kręgu 2-3 spraw, na których jestem zafiksowany. Po takiej wielkoduszności panów namawiam. Boaz był wielkoduszny, bo przygarnął Rut. I Rut była wielkoduszna, bo dała się Boazowi przygarnąć. Pozwoliła się prowadzić Noemi, jej radom. Była wielkoduszna. Nie miała własnego pomysłu. Zauważcie, w tej historii to jest piękne. Była pokorna i wielkoduszna Rut. Czasami znakiem wielkoduszności, pokory, sięgania po rzeczy ponadprzeciętne jest pozwolić, żeby Chrystus nam usłużył w jakimś sensie. Czyli korzystać z tych dóbr, jakie nam daje. To jest też nasz rodzaj wielkoduszności. Że ja wierzę, że Bóg na przykład chce słuchać mojego głosu. Niektórzy w to nie wierzą wewnętrznie. Uważają, że może głosu księdza to Pan Bóg posłucha, czy tam głosu jakichś świętych, ale jego to nie. Bóg chce słuchać Twojego głosu. Bóg chce słuchać Twojego wołania. Wielkodusznie pozwól Panu Bogu usłyszeć swój głos. I to w miarę często, w modlitwie, w wołaniu do Niego. To jest też rodzaj wielkoduszności.